Popołudnie Wnet.
A my przenosimy się do Krakowa, bo tam też dociera Radio Wnet na 95,2, a w Krakowie zapewne jest ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zalewski. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
A my przeniesiemy się do wczorajszej, myślami do wczorajszej konferencji Episkopatu Polski. Tam zostały opublikowane dane dotyczące przypadków molestowania nieletnich przez duchownych w Polsce w okresie od 1 stycznia roku 90 do 30 czerwca roku ubiegłego. Kiedy ksiądz oglądał i czytał to, co przedstawił episkopat, to czuł ksiądz taką satysfakcję, że w końcu się dokonało, że w końcu rozliczenie przyszło?
Oglądałem to i słuchałem z bardzo mieszanymi uczuciami. Po pierwsze, dobrze, że do takiego wydarzenia doszło, ale dla mnie to jest wstęp do wstępu, mówiąc tak już kolokwialnie. Dlatego, że to jest zaledwie 6-stronicowy raport. Dokładnie nie wiadomo, jaką metodologią się posługiwano przy sporządzeniu tej statystyki. A trzeba pamiętać, że raporty, które były ogłaszane w Stanach Zjednoczonych czy w Australii, przygotowywane były przez kilka lat i to często jest kilkanaście tomów, więc tutaj równowaga jest prawie rzadka. Rozumiem to jako wprowadzenie do dalszej badań, dyskusji, statystyki. Moim skromnym zdaniem zjawisko jest o wiele szersze i również do końca nie wiadomo, które przypadki były ukrywane, a jeżeli były ukrywane, to dlaczego doszło do ukrywania i kto jest za to odpowiedzialny. Więc uważam, że to był krok do przodu, ale trzeba czekać na kolejne kroki, bo to jest sprawa naprawdę bardzo ważna.
A czy w tym oświadczeniu gdzieś tam ksiądz znalazł takie elementy, że mamy ustalony stan faktyczny, wiemy jaka była skala tych niegodnych zdarzeń i teraz idziemy do przodu?
Takich ustaleń nie ma. To jest pokazanie, że została na pewno dokonana pierwsza praca. Ona wprowadza dopiero do tematyki i myślę, że po takim raporcie jednak pojawi się bardzo wiele nowych przypadków. I od tej strony jest to bardzo pozytywne. Natomiast jednak muszę zwrócić uwagę, że sprawa była tłamszona przez wiele lat. To widać nawet w tych wykresach, że z lat 90. w ogóle nie ma tych przypadków, co moim zdaniem jest nieprawdą. Były przypadki, tylko nie były ujawniane. Natomiast jeszcze jedna rzecz tutaj bardzo mnie frapuje, dlatego że mówimy o pedofilii, czyli o molestowaniu dzieci poniżej 15 roku życia, bo to jest takie prawo państwowe. W Kościele jest to do 18 roku życia. Traktowana osoba jest jako dziecko. Natomiast również nie powiedziano jasno o innym zjawisku, to jest efebofilia, bardzo ściśle z tym związana, czyli pociąg seksualny do młodych chłopców i mężczyzn, szczególnie dotyczy to molestowania w obrębie wspólnot religijnych bądź seminariów duchownych. I mieliśmy 18 lat temu taką głośną sprawę arcybiskupa Juliusza Peca, który był oskarżany przez kilkudziesięciu kleryków o to molestowanie i w ogóle nie wiadomo, czy ta sprawa jest ujęta w tym raporcie, czy nie. I myślę, że takie ominięcie tych molestowań na tle homoseksualnym oczywiście ludzi w okolicach 20 roku życia i trochę później, no jest jakby trochę zaciemnieniem sprawy. I myślę, tutaj jasno się powinno powiedzieć, że również i takie są zjawiska, a źródło jest jedno. To jest łamanie Ewangelii, wykorzystywanie swojej pozycji jako duchownego czy przełożonego kościelnego do nękania i molestowania osób młodszych. Uzależnionych. W wypadku osób starszych jest takie określenie bezbronni dorośli. czyli ci, którzy są uzależnieni na drodze służbowej, jak na przykład klerycy, którzy mają skończone 18 lat, według prawa państwowego są dorośli, ale podlegają jednak władzy starszej osoby. I tutaj ten problem w ogóle nie został zaznaczony.
Ksiądz często mówił o czymś takim jak homolobby, które miałoby działać w kościele. Ten termin wedle mojej skromnej wiedzy również nie pojawił się na tej konferencji, gdzie byli arcybiskupi.
Tak, tak, rzeczywiście nie pojawił się, tak jak właśnie esobofilia, więc tu jest wyraźne obcięcie tego problemu od tych istotnych fragmentów. W ogóle problem pedofilii czy efebofilii no wiąże się bardzo ściśle ze skłonnościami homoseksualnymi. W wypadku Stanów Zjednoczonych ten bardzo szczegółowy raport z Pensylwanii opisał setki przypadków, z tego 80% działań pedofilskich to były działania wobec chłopców, czyli działania o skłonnościach homoseksualnych. Tutaj w Polsce określono to na 60%, co moim zdaniem i tak jest bardzo dużo, bo jeżeli zakładamy, że jest kilka procent homoseksualistów w każdym społeczeństwie i w każdej grupie społecznej, no to tu nagle mamy jakby ogromną ilość w stosunku do tych kilku procent. Oczywiście są molestowania na tle heteroseksualnym, czyli w stosunku do dziewcząt czy kobiet. Tego nic nie zmienia. Niemniej skala jest ogromna, więc homolobby to jest również tuszowanie tych zjawisk i tuszowanie przyczyn, bo bardzo często homoseksualizm jest przyczyną, nie zawsze, ale bardzo często jest przyczyną pedofilii czy efebofilii.
Proszę księdza, jeszcze pytanie o to krakowskie podwórko, bo już nie tylko w tym kontekście wykorzystywania seksualnego osób nieletnich czy podległych, ale także kwestie związane z współpracą z dawnym reżimem. To wszystko gdzieś w dookoła kurii krakowskiej o tym się mówiło. Czy teraz, kiedy już jest nowy pasterz, to jest powoli rozliczane, czy dalej jest tak, że nie jest to do końca wyjaśnione?
No tu muszę z przykrością powiedzieć, że to jest zjawisko w całej Polsce, nie tylko dotyczy Krakowa. Ono w Krakowie wybuchło, kiedy podjąłem pracę badawczą przy okazji książki Księża wobec bezpieki, więc siłą rzeczy najwięcej przypadków opisałem z Krakowa. Niemniej jednak w bardzo wielu różnych środowiskach, także zgromadzeń zakonnych, bardzo często powodem werbunku przez służby bezpieczeństwa, chodzi dokładnie o SB czy wywiad zagraniczny, przyczyną były akty homoseksualne. I doskonale SB-cy sobie zdawali sprawę, że ci ludzie przyłapani na gorącym uczynku, szantażowani, no będą bardzo wiernie służyć reżimowi, bo będą się bali po prostu tego ujawnienia. I znowu mamy to samo, co przy pedofilii. Ta duża proporcja pokazująca, że jednak homoseksualiści bardzo łatwo wchodzili w te relacje ze Służbą Bezpieczeństwa. Ja to mam swoje wytłumaczenie. Nie wiem, czy ono jest właściwe, ale tak na swój sposób to tłumaczę, że ludzie, którzy łamią zasady moralne, żyją w zakłamaniu, są bardzo łatwym materiałem do złamania ich przez Służbę Bezpieczeństwa i wciągnięcie w kolejne intrygi, tym razem donoszenia na swoich współbraci. Niestety wspomniana sprawa arcybiskupa Peca, która według mnie jest w ogóle kluczem do rozwiązywania tych spraw, pokazuje, że mamy do czynienia nie tylko z homoseksualistą, bo takim jest nadal żyjący arcybiskup, nie tylko z aktami lubieżnymi, ale również ze współpracą ze Służbą Bezpieczeństwa. I co jest ciekawe, od 18 lat ta sprawa jest tuszowana, więc żyją ciągle osoby, które doskonale wiedziały, co się dzieje, ale z różnych powodów, często ratując własną skórę, nie chcą ujawnienia tych rzeczy. Więc tutaj wczoraj konkretnie padło takie określenie nieskazitelna niezłomność, czyli że tak trzeba postępować w rozwiązywaniu tych problemów. No, moje pytanie jest takie, no ale dlaczego od 18 lat nie ma tej nieskazitelnej niezłomności czy stanowczości właśnie w rozwiązaniu choćby sprawy arcybiskupa Peca, o którym do dziś nie powiedziano, czy był winny, czy nie był winny. A jeżeli był winny, to ofiary, które przecież istnieją, żyją, to są często klerycy albo ci, co opuścili później seminarium duchowne. Niektórzy są dzisiaj księżmi, bądź założyli rodziny. No ci ludzie oczekują choćby słowa przepraszam i zadośćuczynienia. Więc jeżeli Kościół nie chce tej sprawy rozwiązać, a chce pójść dalej, no to moim zdaniem trochę jest niewiarygodny. Najpierw trzeba tą sprawę rozwiązać, jak i kilka innych podobnych, na przykład afery, które miały miejsce w seminarium duchownym diecezji sosnowieckiej. Tak samo to zatuszowano. No, jest jeszcze jedna rzecz, którą muszę powiedzieć tutaj. No, będąc w pełni zaangażowany w życie Kościoła, że bardzo dużo księży, ale również ludzi świeckich liczyło, że na tej konferencji, kiedy skończyła się kolejna kadencja prezydium episkopatu, że zostaną wybrane nowe władze składające się z młodszych ludzi, którzy będą umieli podjąć te wyzwania, ale równocześnie będą rozumieli społeczeństwo i choćby relacje z mediami, czy relacje w ogóle z młodzieżą. No niestety, no muszę to tak przykro to powiedzieć, zapanowała zasada nihil novi, czyli nic nowego. Wybrano tego samego przewodniczącego i tego samego zastępcę przewodniczącego episkopatu, a więc kapłanów zacnych bardzo, arcybiskupów, ale już mających 70 lat, czyli dzisiaj pojawia się pytanie, czy rzeczywiście Kościół chce iść do zmian, czy też znowu będzie za, tak jak parę lat temu, no Polacy, nic się nie stało, jakieś tam błędy były, można to zapomnieć o tym. No, to jest jednak duże wyzwanie dla Kościoła Polskiego. Księdza, jak sobie da radę?
Tu musimy postawić trzy kropki, ale trzeba mieć nadzieję, bo i tak świat zdąża ku paruzji, więc i tak dobro zwycięży. Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zalewski prosto z Krakowa był gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę. Wielkie Bóg zaprosił.
Dziękuję, szczęść Boże.
A my zostajemy w tematach, przynajmniej na początku, związanych z kwestiami światopoglądowymi. W studiu Kaja Godek, działaczka organizacji ProLife, Fundacja Życie i Rodzina, a także jedna...
Dzień dobry.
Także liderka, czy współlider...
Współliderka.
Współliderka Konfederacji. No dobrze, zacznijmy od tego nieszczęsnego Pawła Rabija, albo szczęsnego. Wiceprezydent Warszawy powiedział, co naprawdę myśli w wywiadzie dla jednej z gazet.
Powiedział nawet więcej. To nie jest to, co Paweł Rabij sobie wymyślił. To jest strategia ruchu homoseksualnego na całym świecie. To strategia salami i żądania coraz to nowych przywilejów.
A co innego wiedzieć, co innego usłyszeć, czy przeczytać w tym wypadku?
Rzeczywiście, fakt, że wiceminister miasta stołecznego nie krępuje się i mówi jasno, że my chcemy dzieci, my geje chcemy dzieci, jest znakiem, że już jesteśmy bardzo daleko na tej drodze. I w zasadzie, jak popatrzymy dzisiaj, to nie widać hamowania. To jest taki bardzo smutny wniosek. Buntują się rodzice, buntują się osoby, które są świadome tego, co próbuje się wprowadzać do szkół. Natomiast jeżeli chodzi o prawodawstwo, to jakaś taka martwa cisza i tylko deklaracje ze strony rządzących, że będą przed tym bronić. No deklaracje można składać, jak się nie ma pełni władzy. Jak się ma pełni władzy, to należy działać.
Już jedną deklarację złożył. To nie rząd, tylko prezydent, ale podpisał deklarację LGBT+ dla Warszawy.
Prezydent Trzaskowski, tak bo jest. Ja tu przeszłam na poziom jakby rządu no to wróćmy, państwa, ale możemy wrócić oczywiście na poziom lokalny. rzeczywiście...
To jeszcze, zanim przejdziemy do rządu i opowiemy, co robi rząd pokrótce, to mamy słowa pana wiceprezydenta Rabieja, mówiące, że celem tej akcji jest z czasem prawo do adopcji dzieci przez pary homoseksualne, ale wcześniej mieliśmy deklarację LGBT+, którą podpisał w świetle Jupiterów Rafał Trzaskowski i w pełni ją popiera. Mówiąc, tam nie ma nic złego, a wszystko, co się mówi o tej karcie, to jest manipulacja i kłamstwo.
No, to trzeba wziąć oświadczenie Trzaskowskiego i rzeczywiście tekst karty LGBT i porównać te dwa obrazki i znaleźć 10 różnic, tak? Będzie ich naprawdę co najmniej 10, tak? A może i więcej. Natomiast jakby zwracam uwagę na bardzo ciekawą rzecz. Homolobby jest bardzo zainteresowany wprowadzeniem edukacji seksualnej. I to, co się dzieje dzisiaj w Warszawie, to jest taka masowa inwazja ideologiczna na szkoły.
Ale ona już trwa, to
próba
jest,
takiej inwazji. To znaczy ona, no w zasadzie w szkołach na terenie całej Polski są próby wprowadzania treści promocji LGBT, czy treści tak zwanych równościowych, przy równości rozumianej jako akceptacja dobra i akceptacja zła na równi, tak? Więc tęczowe piątki, wszystkie takie imprezy, które trochę bazują na buncie młodzieży, ale też jakby powodują tworzenie takich jakby subkultur homoseksualnych w ramach szkoły, które też jakby odwołują się do takiego poszukiwania tożsamości w wieku lat kilkunastu i powodują, że dzieci wchodzą w określoną ideologię. Rzeczywiście to ma miejsce. No, są sygnały w tej chwili, że kuratorium warszawskie, kuratorium oświaty przygląda się tej sytuacji i że będzie reagowało na próby wprowadzania rzeczywiście podobnych zajęć do szkół. Natomiast ja zwracam uwagę na to, że zasadniczo panuje takie przekonanie, że
no bo nie panuje przekonanie, że tak, po pierwsze zajęcia będą nieobowiązkowe, po drugie ci słynni latarnicy to nie będą jacyś homoaktywiści, tylko nauczyciele, którzy już są w szkołach obecni, będą nominowani, tak mówi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, chyba chcąc nas trochę uspokoić wszystkich.
No, chcąc nas uspokoić, ale my tak naprawdę powinniśmy patrzeć na doświadczenie państw, które już taką edukację seksualną u siebie w szkołach wprowadziły. I takie charakterystyczne sytuacje, prominentna postać tego ruchu na rzecz wprowadzenia edukacji seksualnej, człowiek, który robił to u siebie i później również swoim doświadczeniem służył za granicą tym, którzy chcieli wprowadzać edukację seksualną do szkół. To był kanadyjski wiceminister edukacji Ben Levin. To był człowiek, który był architektem edukacji seksualnej, właśnie takiej bardzo dosadnej, instruktażu seksualnego w szkołach. On to wprowadzał, to było jego wielkim sukcesem. Okazało się po paru latach, że został ujęty przez policję. Okazało się, że miał przy sobie pornografię dziecięcą. Sprawdzano również jego ruch w internecie. Okazało się, że był zalogowany na wielu portalach w internecie, gdzie doradzał swoją wiedzą ekspercką, co należy robić. Między innymi pisał komentarze, w których doradzał matce zgwałcenie swojej córki. Naprawdę, to były porady posunięte już do granic, tak? No i on został skazany za pedofilię na kilka lat więzienia. Natomiast to jest osoba, która była odpowiedzialna za wprowadzenie edukacji seksualnej. To była osoba, która miała pieczę nad tym całym programem, na którego pastwę tak naprawdę zostały wydane dzieci w Ontario. Wszystkie dzieci, które chodziły do szkół.
No w tej chwili mamy co nieco inną sytuację, bo jeszcze nie ma edukacji seksualnej w szkołach, ale jest projekt i pytanie, czy jest naprawdę aż tak niebezpieczny.
To nieprawda, że nie ma edukacji seksualnej w szkołach, bo są próby wprowadzania takiej edukacji. Niektóre szkoły to prowadzą, tak? I tu jakby nie ma wątpliwości, o co chodzi. Panuje takie przekonanie rzeczywiście, że edukacja seksualna jest niezbędna w szkole, że to jest taki obszar, w który szkoła powinna zaingerować, ponieważ rodzice sobie z tym nie radzą. No niestety, znaczy niestety, stety. Pierwszymi wychowawcami dziecka są rodzice i szkoła powinna wchodzić w obszar dotyczący wychowania, tylko wtedy, jeżeli rodzice rzeczywiście w tym obszarze nie domagają, a jednak myślę, że większość rodziców daje sobie radę z oceną tego, co jest potrzebne ich dziecku w danym wieku, odpowiedzi na jakie pytania. Rodzina zasadniczo nie jest źródłem patologii, jak to bardzo często lewica próbuje nam wmówić.
To mamy rząd, od którego się na chwilę odeszli, a teraz wrócimy do tego, bo powiedziała pani, że rząd dużo mówi, mało działa i działa deklaratywnie tylko.
Wczorajsza sytuacja sytuacja w Sejmie była bardzo charakterystyczna, bo był zespół parlamentarny do spraw debaty publicznej. On miał mieć miejsce o 18:30 w Sejmie, była zarezerwowana na to sala i po południu przewodniczący tego zespołu, poseł Robert Winnicki, dowiedział się, że tego zespołu nie ma, że jest odwołana sala, że Kancelaria Sejmu nie zgadza się na zorganizowanie tego zespołu. To posiedzenie miało być właśnie w sprawie karty LGBT. Tam byli zaproszeni przedstawiciele miasta i przedstawiciele kościołów i działacze i rodzice, więc ostatecznie posiedzenie tego zespołu odbyło się niedaleko Sejmu w siedzibie Ordo Iuris, bo Ordo Iuris użyczyło sali i można było podyskutować. Natomiast charakterystyczna rzecz, tak? Nikt z Urzędu Miasta nie pofatygował się na to spotkanie. Nikt, absolutnie nikt. W momencie, kiedy są tak ogromne kontrowersje, kiedy Urząd Miasta wydaje swoje oświadczenia, kiedy idą petycje i do Urzędu Miasta, i do Ministerstwa Edukacji Narodowej od zaniepokojonych rodziców, którzy proszą o interwencję, naprawdę była okazja, żeby rozmawiać i cóż, no na ten temat środowisko Rafała Trzaskowskiego rozmawiać nie chciało. Z jednej strony mamy bardzo zdecydowane działania warszawskiego ratusza zdominowanego przez PO, z drugiej strony mamy pewną blokadę.
Ale mamy też kuratoria, które działają sprawnie. Mówiła pani o kuratorium w Warszawie, ale mamy kurator małopolską, która dość jednoznacznie zajęła stanowisko w tej kwestii.
Tak, chwała pani Barbarze Nowak, że odważyła się, że wyszła. Oczywiście spotkała ją za to kara w lewicowych mediach, no ale to jest zjawisko fizjologiczne, tym się po prostu nie należy przejmować, należy mówić prawdę. Kiedy mamy na szali zadowolenie TV, no albo dobro dzieci. Zawsze trzeba wybrać dobro dzieci.
I to będzie konkluzja tej szybkiej rozmowy, ale do niej wrócimy w najbliższych popołudniach już w szerszym wymiarze. Kaja Godek, działaczka ProLife, Fundacja Życie i Rodzina i liderka, jedna z liderów Konfederacji, była gościem popołudnia wnet.
Dziękuję bardzo.
Ja również mówię dziękuję bardzo. Razem z Dariuszem Konkolem, który był realizatorem popołudnia wnet, i do usłyszenia w poniedziałek, a za chwilę Beatlemania.
Popołudnie w net.